Gość Radia Via.
Małgorzata Oczyś-Błądzińska, dzień dobry, witam Państwa. Dziś wchodzi w życie tak zwana ustawa Kamilka. Co przepisy zmieniają? O tym porozmawiam z naszym gościem, z którym łączymy się telefonicznie, a jest nim Daniel Mróz, prezes Fundacji Feniks na rzecz przeciwdziałania przemocy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nazwana została ustawą Kamilka na cześć 8-letniego chłopca, który zmarł w wyniku przemocy domowej. Te tragiczne wydarzenia były impulsem do wprowadzenia zmian, których głównym celem jest wdrożenie standardów ochrony małoletnich. Co konkretnie wprowadza ustawa Kamilka?
Ustawa Kamilka zmienia bardzo wiele ustaw. Ona w nazwie ma zmiany kodeksu rodzinnego oraz niektórych innych ustaw, ale tak naprawdę takie fundamentalne zmiany są na przykład w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. W tej ustawie został wpisany obowiązek dla przedstawicieli instytucji oświatowych, ale nie tylko, bo także wszystkich innych podmiotów, które zajmują się dziećmi, żeby od 15 lutego wprowadzić standardy ochrony małoletnich. I te standardy ochrony małoletnich, one mają przeciwdziałać takiej sytuacji, która miała miejsce właśnie w związku ze śmiercią Kamilka, czyli zaniechania obowiązków służbowych w sytuacji podejrzenia przemocy dziecka, które potem w konsekwencji skończyły się tragiczną, drastyczną śmiercią Kamilka. I to jest jakby bardzo istotne, żeby instytucje, które przepisy już obowiązują od wielu, wielu lat, zaczęły tych przepisów przestrzegać, ponieważ w różnych instytucjach, policji, pomocy społecznej, oświacie działają pewne procedury. Natomiast nie jest tajemnicą, że oświata jest takim dosyć słabym ogniwem, jeżeli chodzi o wstrzymanie działań w zakresie właśnie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i nie tylko przemocy domowej, ale także przemocy rówieśniczej czy jakichś innych form krzywdzenia, którego dziecko doświadcza.
A czy ta ustawa wymusza jakby współpracę właśnie tych instytucji, organizacji w zakresie właśnie współpracy na rzecz pokrzywdzonego dziecka?
Znaczy tak, z jednej strony współpracy, ale ta współpraca już była także w innych przepisach. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby w końcu instytucje przestrzegały obowiązującego prawa. Czyli te standardy ochrony małoletnich mają spowodować to, żeby w szkołach były opracowane i w różnych instytucjach opracowane właśnie takie poszczególne procedury, co robić, gdy podejrzewamy przemoc, co robić, gdy dziecko doświadcza tej przemocy, co robić, gdy ta przemoc zagraża jego życiu i zdrowiu, czyli elementy na przykład ochrony dziecka przed dalszym krzywdzeniem w takim kontekście chociażby zabezpieczenia dziecka, wszczęcia artykułu 15a ustawy o policji albo artykułu 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli zabezpieczeniu dziecka, czyli zapewnienie dziecku, żeby nie mieszkało razem wspólnie z osobą stosującą przemoc. I te procedury mają między innymi to zapewnić. Druga rzecz to jest kwestia chociażby kodeksu postępowania karnego, ponieważ ustawa Lex Kamilka zmieniła także kodeks postępowania karnego. Ona zmieniła to, że jeżeli prokurator wszczyna postępowanie karne, czyli mamy zawiadomienie o przestępstwie wobec dziecka, no to na ten moment i sprawcą jest rodzic, no to wtedy zachodzą specyficzne okoliczności, które są określone w artykule 98.2 kodeksu rodzinnego. Ten artykuł mówi o tym, że rodzice przestają być reprezentantami, przedstawicielami ustawowymi dziecka, a co za tym idzie, prokurator ma obowiązek 7 dni od zawiadomienia wystąpić do sądu rodzinnego o wyznaczenie reprezentanta ustawowego dziecka. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ do tej pory bardzo często, nawet nie zdają sobie Państwo sprawy, jak często prokuratura zaniechiwała tych obowiązków i na przykład umarzała postępowanie, bo dzieciak się przestraszył, wycofał zeznania, rodzice zaprzeczali i prokurator umarzał postępowanie.
No właśnie, ta ustawa zmienia te przepisy dotyczące wysłuchania dziecka. Czy określa też procedury postępowania z pokrzywdzonym dzieckiem?
Tak, między innymi po pierwsze ona także określa procedury postępowania z dzieckiem, ale również nakłada na instytucje dalsze działania, chociażby w tych standardach ochrony małoletnich, podjęcia działań w planowaniu pomocy dziecku po ujawnieniu. Czyli żeby to po ujawnieniu także zaplanować, co zrobić, żeby to dziecko było bezpieczne, w jaki sposób również chronić między innymi dziecko przed dalszymi prawdopodobieństwami krzywdzenia albo wymuszania zmiany przekazywanych informacji, czyli między innymi te ustawy Lex Kamilek nie wolno jakby oddzielać także od innych przepisów, bo na przykład jeżeli nam dziecko powie, że tata się nad nim znęca fizycznie, stosuje tą przemoc fizyczną, to w tym momencie nad dzieckiem przejmuje opiekę chociażby rodzic niekrzywdzący, ale do tej pory sytuacja była taka, że w jaki sposób ten rodzic niekrzywdzący miał to dziecko chronić. Przecież jak on wracał do domu, no to nadal to niebezpieczeństwo było. Dlatego teraz łączymy to chociażby z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie procedury niebieskiej karty w paragrafie trzecim, że osoba, która wszczyna niebieską kartę, ma obowiązek zapewnić ochronę osobie doświadczającej przemocy, w tym przypadku mówimy o dziecku, i wezwać policję w celu dopełnienia obowiązku szacowania ryzyka w kwestionariuszu ochrony małoletniego. Czyli wtedy policja wypełnia ten kwestionariusz i jeżeli zachodzą okoliczności zagrożenia życia i zdrowia, ma obowiązek odseparować sprawcę od dziecka. Czyli na przykład wydać nakaz opuszczenia lokalu, żeby matka niekrzywdząca z dzieckiem krzywdzonym mogła bezpiecznie wrócić do domu na czas trwającego postępowania i zabezpieczyć jakby bezpieczeństwo tego dziecka. A po drugie, ten reprezentant ustawowy wyznaczony przez sąd rodzinny w ramach artykułu 99.1 kodeksu rodzinnego od dzisiaj ma być tylko i wyłącznie radcą prawnym lub adwokatem, który posiada duże doświadczenie w reprezentacji dzieci lub ukończył specjalne szkolenia reprezentowania dziecka. Czyli ma kierować się dobrem dziecka. Bo bardzo często dzisiaj reprezentant ustawowy dziecka dążył do jak najszybszego zakończenia sprawy, żeby po prostu sprawę odhaczyć, mieć ją załatwioną i tyle. Na dzień dzisiejszy bardzo duży nacisk będzie kładziony na to, żeby kierować się szeroko rozumianym dobrem dziecka.
W tych przepisach jest też zapisany taki obowiązek analizy przypadku przemocy wobec dziecka. Na czym ma polegać ta analiza? Co się zmieni?
To jest, już powiem, to jest bardzo... Możemy do tego przepisu podejść w różny sposób, ponieważ ja się tak troszeczkę, mi ciarki na skórze powstają, jeżeli chodzi o ten przepis, bo to pokazuje, w jakim kraju żyjemy, jaka była rzeczywistość, bo powstał specjalny zespół ekspertów przy Ministerstwie Sprawiedliwości, do którego mają wpływać wszystkie zgłoszenia śmierci dzieci lub obrażeń, lub krzywdzenia dzieci z obrażeniami ciała znacznymi, czyli takimi powyżej 7 dni. I wtedy ten specjalistyczny zespół powołuje taką ekspertów lokalnych, którzy mają prawo wejść do 9 instytucji, do 9 podmiotów, między innymi policji, prokuratury, sądów, ośrodków pomocy społecznej, jednostek oświatowych, żandarmerii wojskowej, instytucji medycznych, i mogą zabezpieczać wszystkie dokumenty, mogą wysłuchiwać pełnoletnich pracowników w celu zbadania, kto przyczynił się do uszkodzeń ciała tego dziecka albo śmierci dziecka. Czyli będą badane okoliczności śmierci tych dzieci, dlaczego do tego doszło, kto zawinił, i z jednej strony po to, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość, czyli co nie działa, ale z drugiej strony też będzie to skutkowało chociażby wszczynaniem postępowań o niedopełnienie obowiązku
służbowego. No dobrze, ale czy to nie są takie działania zbyt późne, bo powinno się przeciwdziałać przemocy, by odseparować dziecko od sprawcy, a nie działać po tym, kiedy właśnie dziecko umiera w wyniku przemocy.
Te przepisy są łącznie, czyli najpierw mamy te przeciwdziałanie, czyli tym przeciwdziałaniem to są te standardy między innymi, ponieważ jest to konieczność wyuczenia wszystkich przedstawicieli instytucji zajmujących się dziećmi, jakie mają obowiązki właśnie profilaktyczne, czyli jak przeciwdziałać. W tych standardach instytucje mają obowiązek przekazać tą całą wiedzę rodzicom dzieci, czyli też będą spotkania z rodzicami dzieci pokazujące, kiedy szkoła ma reagować, kiedy jest to przemoc, kiedy jest to krzywdzenie dziecka, czyli też myślę, że będzie to szeroko rozumiana taka kampania edukacyjna dla rodziców, no bo ci rodzice też z tymi standardami muszą się zapoznać. I jeszcze jedno, również zapoznanie z tymi standardami, instytucje mają obowiązek zapoznać dzieci. Czyli również w tych instytucjach będą musiały być programy pokazujące dzieciom, co to jest ich krzywdzenie, jakie zachowania wobec nich są niedopuszczalne, gdzie mogą to zgłaszać, komu mogą to zgłaszać, na co mogą liczyć. Czyli ten aspekt profilaktyczny, tak, także jest bardzo szeroki. Natomiast tutaj chodzi o to, że te przepisy profilaktyczne, one istniały, ale instytucje bardzo często czuły się bezkarne, mogąc nie dopełniać obowiązków w zakresie ochrony dzieci, bo nikt ich nie sprawdzał. A teraz ten element ostatni, to jest właśnie ten element pokazujący, że jak nie pomożesz dziecku, no to niestety możesz ponieść konsekwencje. Więc pokazanie, że te instytucje państwowe i samorządowe, które zgodnie z konstytucją mają chronić przed nierównością prawa, czyli nierównym traktowaniem dzieci, to teraz będą musiały naprawdę działać formalnie i nie będą mogły zamiatać pod dywan różnych rzeczy.
Poczucie odpowiedzialności. Ta ustawa nazwana ustawą Kamilka jest bardzo szeroka, bo obejmuje też kwestie przemocy rówieśniczej. Czy zostały zmienione takie standardy ochrony małoletnich, chroniące najmłodszych również przed przemocą rówieśniczą?
Tak, w jednym z punktów jest napisane, że w tych standardach muszą być opisane procedury czy zachowania wobec dzieci, jakie mają występować i jakie nie mogą występować. Czyli właśnie też w tych spotkaniach z dziećmi będzie się mówiło o przemocy rówieśniczej. Też tam dalsze będą procedury, co wtedy szkoła ma robić, czyli też jakie działania podejmować, ale także w kontekście chociażby ochrony przed pornografią czy agresją w sieci, w internecie, ponieważ będą specjalne także procedury zabezpieczania sprzętu elektronicznego w szkołach, w pracowniach informatycznych, nie wiem, w bibliotece, gdzie dzieciaki, czy w jakichś kafejkach, gdzie dzieciaki mają dostęp, żeby właśnie chronić przed pornografią czy przed agresją.
Na koniec zapytam, jak bardzo potrzebne były zmiany w przepisach w kontekście tego, ile dzieci pada ofiarą przemocy?
I teraz tak, jeżeli chodzi o samą tę ustawę Lex Kamilek, no to zmieniło się dużo takich rzeczy praktycznych, czyli takich funkcjonalnych, proceduralnych. Natomiast gruntowne przepisy tak naprawdę się nie zmieniły, tylko ta ustawa spowodowała to, żeby tych przepisów przestrzegać, czyli je stosować. Natomiast to, jak bardzo jest to ważne, świadczy chociażby śmierć Kamilka, a statystyki są takie, że są dosyć przerażające. 50 z różnych badań, ale ponad 54% rodziców przyznaje się w badaniach anonimowych do regularnego stosowania przemocy fizycznej wobec dzieci. To jest makabryczna dana. Jeżeli chodzi dalej o przemoc rówieśniczą, no to ponad 70% dzieci doświadczyło przynajmniej raz jakiejś formy przemocy rówieśniczej w szkole. Czyli tego też jest bardzo dużo. Natomiast chciałbym, żeby państwo do przemocy rówieśniczej również podchodzili w kontekście takim ogólnym, systemowym, bo to też jest bardzo ważne. Co znalazło odzwierciedlenie również w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, że dzieciak, czyli dziecko małoletnie, nie może być sprawcą przemocy, ponieważ zachowania dzieci nigdy nie są pierwotne, tylko wtórne. Czyli zachowanie dzieci jest objawem. Czyli to, że dziecko stosuje przemoc rówieśniczą na przykład w szkole, z czegoś to wynika. Czyli ktoś go tego nauczył, ktoś go tak wychował. Czyli znowu wracamy do systemu rodzinnego i pokazujemy odpowiedzialność tutaj. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli my się będziemy skupiać tylko i wyłącznie na objawach, czyli karać dzieci za to, że stosują przemoc, przy czym zachowanie tych dzieci jest tylko objawem tego, czego same doświadczają, na przykład w środowisku rodzinnym, no to nic nie zmieni. W związku z powyższym bardzo istotne jest to, żeby bardzo szeroko do tego podejść i w końcu zacząć działać, żeby rodzice wypełniali swoich obowiązków wychowawczych, a dzieci chronić przed krzywdzeniem.
A proszę powiedzieć, czy te przepisy przyspieszają procedurę reagowania w sytuacji, kiedy dziecko doświadcza przemocy?
Tak, one bardzo istotne, bo chociażby wprowadzenie paragrafu 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury niebieskiej karty wymaga natychmiastowego odseparowania rodzica krzywdzącego, zagrażającego życiu i zdrowiu.
A co to znaczy to natychmiastowego?
Czyli jest to wezwanie policji, zastosowanie artykułu 15AA i albo zatrzymanie sprawcy, jeżeli jest to przemoc taka, która wymaga zatrzymania sprawcy, albo jeżeli jest to przemoc fizyczna, na przykład bicie, duszenie, przypalanie papierosem. Zwróćmy uwagę, że Kamilek przed śmiercią był przypalany papierosem, a pani nauczycielka tego nie zgłosiła. I w tym przypadku, gdyby został zachowany ten przepis, no to w tym momencie przyjechałaby policja, wydałaby zakaz zbliżania się rodziców Kamilka do dziecka, czyli ojczyma i jego matki, i zabezpieczyłaby Kamilka. I Kamilek by dzisiaj żył. Czyli ten przepis, drodzy państwo, jest bardzo istotny, żeby stosować go. Natomiast jak my teraz jako fundacja prowadzimy bardzo szerokie działania edukacyjne w tym zakresie, bardzo dużo instytucji uważa, że to jest zbyt ostro, bo uważa, że jest to karanie rodzica. Natomiast ja do tego podchodzę całkowicie inaczej. Dla mnie nakaz opuszczenia rodzicowi mieszkania za bicie dziecka nie jest jeszcze karą, bo karą on dostaje dopiero w trakcie postępowania karnego. Natomiast to jest przeciwdziałanie dalszemu krzywdzeniu dziecka, czyli zapobieganie krzywdzeniu dziecka w przyszłości. To ma dać gwarancję temu, i tak do tego podchodźmy, że jest to danie gwarancji dziecku, że nikt więcej go nie skrzywdzi, czyli że pozostaje w bezpiecznych warunkach. Bo my bardzo często minimalizujemy przemoc wobec dzieci, że to tylko klaps, że to tylko popchnięcie. Drodzy Państwo, klaps może zabić, popchnięcie również może zabić. Mamy bardzo dużo przypadków, gdzie tatuś tylko popchnął dziecko, a ono upadając uderzyło głową o kant stołu i na przykład doświadczyło trwałego kalectwa. Więc to są bardzo istotne rzeczy, żebyśmy nie minimalizowali przemocy, przestali chronić i usprawiedliwiać osoby stosujące przemoc wobec dzieci, a zaczęli naprawdę chronić dzieci, bo to jest bardzo ważne.
Nowelizacja kodeksu rodzinnego opiekuńczego nazwana ustawą Komilka, bardzo potrzebne przepisy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście zmienią się te procedury i też będziemy szerzej patrzeć na kwestie przemocy i domowej, i przemocy rówieśniczej. Daniel Mróz, prezes Fundacji Feniks na rzecz Przeciwdziałania Przemocy, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Gość Radia Via. Codziennie po 8 w Radiu Via i na www.radiovia.com.pl.